Prasa czołówka.
Na naszym radiowym zegarze wybiła przed chwilą godzina 18.30. Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kazmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu. Zachęcamy do spędzenia dzisiejszego wieczoru w naszym towarzystwie. Zaczynamy od, jak zawsze, celnego, ostrego i kąśliwego dziennikarskiego języka i spojrzenia na naszą rzeczywistość. W studiu to Poznań są z nami Sebastian Borkowski, portal Miasto
Dzień
Poznań.
Dobry.
Dzień dobry. Skłoniłeś głowę. W radiu niestety muszę to opisać. Innymi słowy,
tak,
nie da się
o
tego...
o te kąśliwe uwagi. Już zastanawiam się, jak kąśliwie uderzyć.
A próbujesz. Błażej Dąbkowski, Głos Wielkopolski. Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Panowie, no, spodziewałem się bardzo takich epokowych wydarzeń wczoraj. Czy będzie strajk nauczycieli? Przesunięto te informacje o tydzień. Czy będzie Brexit? Przesunięto na nie wiadomo kiedy tak naprawdę. W tym oczekiwaniu, tak mi z pewnym napięciem, możemy jednak dużo już powiedzieć przede wszystkim o tych naszych lokalnych i polskich sprawach. Może od strajku nauczycieli zacznijmy. Jak zawsze pytam i podpytuję Was wizerunkowo, kto na tym strajku straci bardziej? Rząd czy nauczyciele? W tle pewnie też różne sondaże, które na tę okoliczność się pojawiają. A Wasza opinia na ten temat?
Zacznę od tego, że w tej chwili nauczyciele jeszcze nie są, jeszcze może nie, ale w tej chwili nauczyciele na pewno nie są, moim zdaniem przynajmniej, tą stroną, która wizerunkowo traci. Wizerunkowo można się zastanowić, jak wypadają niektóre związki reprezentujące nauczycieli, bo tutaj możemy mieć mieszane opinie. Natomiast jeżeli chodzi o samych nauczycieli jako grupę społeczną, jako pracowników, na pewno nie. Czy rząd? No i tutaj nie będzie kąśliwej uwagi, bo wydaje się, że sytuacja jest na tyle rozwojowa i neutralna, że żadna strona jeszcze w tej chwili nie straciła.
Rozwojowa, neutralna. Brzmi, jakbym słyszał polityka.
Nie, ale no tak naprawdę, jeżeli komuś gdzieś w cudzysłowie przesolić, to chyba jeszcze nie jest na pewno ten moment, żeby można było powiedzieć, że któraś z grup po prostu zawodzi, czy po prostu nie radzi sobie z daną sprawą.
Piotr Tomczyk.
To była bardzo ciekawa uwaga na temat tej niejednoznaczności sytuacji, bo rzeczywiście nie wiadomo, kto straci, kto zyska, a czasem to takie ogłupienie sytuacyjne przekłada się też na relacje medialne, bo ja zwracam uwagę tylko na jedną rzecz. Gazeta Wyborcza najpierw mówiła o tym wielkim rozdawnictwie, bo nauczyciele dostają nasze pieniądze z budżetu i to jest rozdawnictwo, a później... Ta sama Gazeta Wyborcza zaczyna krytykować, no jak...
Ale miało... potem Gazeta Wyborcza wycofała się z tej okładkowej
afery. Jak bardzo niejednoznaczna musi być ta sytuacja, skoro nawet tuzy polskiego dziennikarstwa, takie jak Dominika Wielowiejska, zmieniają nagle zdanie w tej sprawie. Stają koniem wobec przekazu własnego tytułu. Zamieszanie totalne. Natomiast według mnie rzeczywiście traci ZNP jako ten taki twardy trzon strajkowy tej organizacji nauczycielskiej, która nie zważa na dobro dzieci i prze do strajku za wszelką cenę.
Mówi, że to jest taki przekaz, który się pojawia?
Ja widzę coś takiego, bo muszę powiedzieć jedną rzecz. Musiałem nawet stanąć w obronie nauczycieli w takich dyskusjach środowiskowych ze względu na to, że pojawiło się takie zirytowanie tą sytuacją, że co ci nauczyciele, czego oni żądają, mają 2 miesiące wakacji, więc 18 godzin w szkole jedynie, więc nie powinni dostawać więcej. Natomiast utożsamiono, błąd polegał na tym, że utożsamiono te żądania ZNP i podejście takie po trupach do celu, nawet zrezygnujmy z egzaminów, byle tylko osiągnąć te 1000 złotych podwyżki, utożsamiono środowisko całe, nauczycielskie, z ZNP, co według mnie jest niesprawiedliwe, dlatego stanąłem w obronie nauczycieli, ale co do ZNP nie mam żadnych wątpliwości, że to jest po prostu organizacja polityczna.
Błażej Dąbkowski, im bliżej tego strajku, tym te proporcje będą się zmieniały, tego społecznego spojrzenia na kwestię strajku nauczycieli?
A ja powiem może trochę inaczej, być może to będzie myślenie trochę życzeniowe, ale ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek stracił, a nauczyciele zyskali ten 1000 złotych podwyżki. Być może jestem bardzo nieobiektywny, ale moi rodzice byli przez ponad 30 lat nauczycielami, wiem ile zarabiali, wiem jaką otrzymują emeryturę. I te pieniądze naprawdę się nauczycielom należą i to być może nawet większe niż 1000 złotych.
Mhm. Wiecie, bo tak patrzę sobie na to, na te dyskusje, które się w przestrzeni publicznej toczą. Mamy też sondaże i wydaje się, że jest dosyć wyraźny taki podział. Ludzie popierają strajk nauczycieli, społeczeństwo, natomiast ewidentnie nie popierają terminu, w którym ma on się odbyć. Jest taki sondaż świeży na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadzony przez Ibris, z którego wynika, że 64% respondentów jest przeciw strajkom nauczycieli w czasie zbliżających się egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasistów. Natomiast inaczej te proporcje się rozkładają, jeśli chodzi jakby o poparcie tych postulatów nauczycieli. Tu w sondażach społeczeństwo mówi, tak, powinni dostać te pieniądze. Nie ma tego, że nie należy im się, bo mają dwumiesięczne wakacje, czy tam.
A tam chyba był jeszcze w sondażu podział na sympatie polityczne, z tego co pamiętam.
To do tej części nie dotarłem. Dotarłem do części tak. Na zdecydowanie tak, czy raczej tak. Mhm. To zresztą też jest dosyć ciekawe, dlatego że tych zdecydowanie przeciwnych było ponad 45% respondentów. To jest spora część. Z reguły ten podział jest bardziej taki rozmyty. No i być może to jest odpowiedź na nasze pytanie, prawda? O to teraz jest kwestia taka, jak odpowiednio te środowiska nauczycielskie z tą sprawą sobie poradzą.
No i jest jeszcze kwestia tego, tu trochę stojąc po stronie nauczycieli, jaki byłby inny odpowiedni moment, tak żeby zostali wysłuchani. Biorąc pod uwagę przykład policjantów, którzy całkiem niedawno, służb mundurowych, którzy dostali podwyżkę, dobrze pamiętamy rozmowy, które toczyły się przed 11 listopada i w zasadzie w ostatniej chwili doszło do porozumienia, bo nagle rząd stanął pod ścianą. No i niestety mówię dlatego, bo nie w ten sposób, wydaje mi się, w państwie powinno to przebiegać, tylko ja dokończę. Mamy kolejną sytuację, że jakaś grupa chce postawić rząd pod ścianą, bo widzi, że to jest jedyny sposób, żeby uzyskać pieniądze.
Jedna uwaga. Ja jednak myślę sobie, że jeśli chodzi o tą grupę społeczną, czyli nauczycieli, to musimy pamiętać, że są to też wychowawcy. Dlatego ja szczególnie powiem, że skrzywiłem się na informację o tym, że nauczyciele już wcześniej proponowali taki strajk poprzez załatwianie sobie lewych zwolnień. Wcześniej była taka akcja, nie wiem, czy panowie pamiętacie. Otóż wydało mi się to szczególnie szkodliwe. Dlatego, że jaki przykład dają nauczyciele swoim uczniom, u których pewnie nie poparliby takiego pomysłu. Ach, nie będziemy chodzili do szkoły, załatwimy sobie lewe zwolnienia. A sami namawiali do takiej akcji. To było bardzo niewychowawcze. I według mnie ten punkt akurat też spowodował, że no, trzeba patrzeć na to, na te ich działania już nie tak przez różowe okulary, tylko stwierdzić, czyli gra interesów jednak ważniejsza od uczciwości czasem.
Jest gra interesów, ale ze strony rządu jest gra na czas ewidentnie, tak?
Tak, ale
to zarzuca Związek Nauczycielstwa Polskiego, że to jest taktyka negocjacyjna rządu.
Też z drugiej strony popatrzmy niekonsekwencje rządu. I tu rację mają pewne grupy społeczne, mówiące, że z jednej strony rząd ogłasza, że nie ma pieniędzy, potem nagle okazuje się, że jest piątka Kaczyńskiego i są pieniądze. No więc pytanie jest, dlaczego ale z kolei, a nie nauczyciele?
A z kolei
nie?
Przedstawiciele rządu mówią o niekonsekwencji ZNP, które w czasach poprzedniej koalicji rządzącej nie protestowało, nie protestowało w tak radykalny sposób, nie stawiając pod ścianą. Więc być może obie strony tutaj, no jakieś tam.
Ale jednak jedno zdanie muszę dodać. Mimo wszystko pamiętajmy, że zarówno policjanci, jak i nauczyciele reprezentują w jakiś sposób autorytet państwa. I w momencie, kiedy dopuszczają się do takich akcji, jak na przykład te lewe zwolnienia, to szczególnie mnie ubodło, to jednak my musimy powiedzieć nie. Na to zgody nie ma.
Czy nauczyciele być może wygrają bitwę, ale czy nie przegrają wojny po tej wypowiedzi? Wracam do dosyć jeszcze takiego z naszego punktu widzenia zaszłego zdarzenia, wypowiedzi Broniarza, szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stanisław Broniarz, tak jeśli dobrze mówię, bo sprawdzę sobie na szybko, chyba tak, Stanisław Broniarz, Zbigniew Broniarz, w której on mówi, że nauczyciele mają różne środki, dzięki którym mogą wywalczyć dla siebie te podwyżki i tam w tle padła taka zauwalowana groźba dotycząca tego, że mogą nie udzielić promocji. Na przykład rady pedagogiczne zbiorą się i ad hoc masowo nie udzielą jakiejś szkole, uczniom w danej szkole promocji. Czy jeżeli dojdzie do tego strajku, jeśli będzie taka sytuacja, czy to nie jest ten moment, w którym ta społeczna sympatia odwróci się przeciwko nauczycielom? Czy ta wypowiedź w ogóle powinna mieć miejsce? Co prawda szef ZNP się z niej później oczywiście wycofywał, ale te słowa padły dosyć tak na zimno wypowiedziane.
No właśnie, gdzie był rozum pana Broniarza w momencie, kiedy wypowiadał te słowa?
Dobrze, wizerunkowo.
Dobrze, że się z nich wycofał. Natomiast rzeczywiście coś takiego nie miało prawa paść. Taki szantaż po prostu nie miał prawa paść w przestrzeni publicznej. To było przekroczenie granic.
Sebastian Borkowski.
A propos kąśliwych uwag, to druga strona, czyli rząd, sugerowało, że nauczyciele również przecież mogą skorzystać z 500+.
A, no i to jest właśnie tak. To jest kolejny strzał, tym razem w okręt rządowy.
Tu bardziej mi chodzi tylko o pokazanie to, co powiedziałem na samym początku, że sytuacja nie jest czarno-biała, że tak naprawdę gdzieś tego rozwiązania trzeba szukać po środku, że z jednej i z drugiej strony będą bardzo skrajne, często nieodpowiedzialne słowa.
A ja powiem wam, że ponieważ mam w tyle, że tak powiem, nerwice na tym, sprawdziłem też, proszę państwa, Sławomir Broniarz w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Także dopiero za trzecim razem. Spodziewany scenariusz, waszym zdaniem, tego, co się może wydarzyć, dlatego że są tacy, którzy twierdzą, że dobrze poinformowane ptaszki ćwierkają, że to teatrum się w końcu skończy, obie strony i tak są nieuchronnie skazane na porozumienie. Waszym zdaniem dojdzie do tego?
Moim zdaniem wszystko rozejdzie się po kościach, tak jak w przypadku policji to się stało. Rząd będzie przypadły do ściany i w końcu zdecyduje się na podwyżki. Być może nie będzie to 1000 zł, tyle ile żąda ZNP czy Solidarność. Solidarność chyba trochę mniej, tak, bo 650 plus 15% w przyszłym roku.
Tak. Tu jest też między związkami pewien rozdziew w ogóle też w taktyce.
Tak, i Forum Związków Zawodowych chyba też jakaś tam inna kwota wchodzi w grę.
Ale bliższa ZNP, z tego co pamiętam.
Ale myślę, że nic złego się nie wydarzy. Egzaminy się odbędą. Uczniowie, którzy powinni przejść do kolejnych klas, przejdą i sprawa zakończy się, no myślę, że w miarę satysfakcjonująco dla jednej i drugiej strony.
Bawiąc się we wróżkę, ja bym jednak sugerował, że nie będzie porozumienia, nie rozejdzie się sprawa po kościach, będzie konflikt, natomiast rzeczywiście odbędą się egzaminy, tak jak powinny się odbyć, czyli protest będzie, ale jednak on nie przybierze skrajnej postaci. Nie będzie to w postaci skrajnej, że nie będzie destrukcji całego systemu szkolnictwa. A co dalej? To ja bym miał nadzieję, że dalej to będzie zmiana tak zwanej podstawy programowej i rzeczywista reforma tego, czym w tej chwili są karmione nasze dzieci. Dlatego, że ja muszę powiedzieć, że zapoznałem się z kilkoma podręcznikami do szkół podstawowych i muszę powiedzieć, że jest to tragedia. To, co w tej chwili tam jest, to, czego uczą się nasze dzieci, to jest dno. To jest dno. Te podręczniki są znacznie gorsze niż były przed
laty. Ale za to akurat nie odpowiadają bezpośrednio nauczyciele.
Nie odpowiadają nauczyciele. Natomiast ja tylko jeden incydent przypomnę. Zwróciłem pani od matematyki uwagę na błędy w książce. I stwierdziłem, że powinna je zgłosić do kuratorium. Na co pani odpowiedziała, że tych błędów jest tak wiele, że to nie ma sensu.
Tę książkę należałoby zgłosić do kuratorium. A może nauczyciele po prostu zaczną wzorem tego, co powiedział Krzysztof Szczerski, robić dzieci, mówiąc kolokwialnie, po prostu w ten sposób będą sobie podwyższali pensum.
Ja jeszcze myślę, że jest jeszcze taka trzecia droga, którą tutaj nie wspomnieliście. Ja myślę, że kluczową rolą będą związki zawodowe. Ja prognozowałbym, że dojdzie do podziału pewnego, ponieważ
dobry i zły związek zawodowy.
Że jeden ze związków porozumie się z rządem, zostanie ogłoszony, że doszło do porozumienia. Inny związek stwierdzi, że to jest sprawa niesatysfakcjonująca.
I łami strajki.
No, dyskusyjna kwestia. Natomiast tak jak w przypadku policjantów, gdzie to był wyraźnie jedna ściana z jednej strony, to tutaj aż tak równo nie jest i kto wie, czy to nie będzie właśnie kluczowa sprawa.
I być może
dobra, solidarna jest ZNP.
Dobry Sojusz Związkowy, tylko jeszcze nie grano, proszę państwa. Zmieniamy temat bardzo lokalnie, ale bardzo, bardzo ciekawie. Wybory do rad osiedli, które odbyły się w minioną niedzielę. Mnóstwo smaczków, mnóstwo takich lokalnych, fertlowych historii i dotyczących tego meritum spraw, czym się zajmuje Rada Osiedla i nazwisk, i personaliów. No i w tle też prezydent Jacek Jaśkowiak, który nie wziął udziału w tym głosowaniu. A przypomnę, i zacznijmy pewnie od tego, frekwencja była znowu nie najwyższa, chociaż i tak najwyższa w historii. Niecałe 10% osób poszło do głosów. No i co z tym prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, panowie?
który... Śmialiśmy się przed rozmową
Sebastian
w studio.
Borkowski.
Pokrótce, nie wiem, czy państwo słyszeliście, prezydent Jaśkowiak nie wziął udziału w wyborach. W trakcie, kiedy odbywały się wybory, wrzucił zdjęcie do mediów społecznościowych, że jest bodajże w górach z prezydentem Wrocławia, o ile pamięć mnie nie myli. No i dzisiaj do mediów dostała się jego informacja, bo media zaczęły go pytać, że nie udało mu się dotrzeć na wybory, planował, ale remonty po drodze nie pozwoliły dotrzeć mu do Poznania na czas. Także no, wraca sytuacja, mam wrażenie, z początku kadencji i z nieobecności na obchodach rocznicy powstania wielkopolskiego. No i co? Ja mam takie wrażenie, jakby po prostu zabrakło prezydentowi kogoś odpowiedzialnego obok, kto by po prostu powiedział: panie prezydencie, to jest ten moment, w którym musi pan być.
Pan prezydent nie powinien być władcą swojego Facebooka, swojego portalu facebookowego.
Pan prezydent Malus ma poczucie siły i wie, że cokolwiek nie powie, cokolwiek nie zrobi, to i tak zakochany w nim lud to zaakceptuje. Natomiast ja muszę powiedzieć, że sam fakt, że ta frekwencja była większa niż wcześniej w tych wyborach, no to już jest informacja niezwykle pozytywna. Sam też pokonałem korki na drogach i udało mi się dotrzeć do lokalu wyborczego. Rzeczywiście tam było nawet ponad 10%. Muszę powiedzieć, że co jest ciekawe, było widać kampanię wyborczą na moim osiedlu.
Tak, ja
pojawiły się nawet billboardy kandydatów.
Takie trochę jak partyjne.
Do rady osiedla. I to mnie zaskoczyło, bo nie przypomniałem sobie takiej intensywności wcześniej. Mało tego, takie szeptane listy, kogo popierać, kogo nie, do mnie też docierały, nawet na telefon komórkowy. Coś nowego, coś się dzieje, ta aktywność wzrosła i dlatego nie byłem zdziwiony, że frekwencja była wyższa niż w poprzednich wyborach. Także no, troszeczkę myślę, że się ta sytuacja poprawiła. Jest ta aktywność. Kandydat, na którego głosowałem, zdobył najwięcej głosów. Także no, jestem bardzo zadowolony z przebiegu tych wyborów.
Słuchajcie, to troszeczkę o Mięsku porozmawiajmy, czyli o nazwiskach, konkretnych okręgach. No, najciekawsza i pewnie najbardziej oczekiwana była batalia na Ramowicach. Tam, gdzie dwa wybitnie zwaśnione ze sobą komitety startowały. No i te wszystkie historie, które wcześniej miały miejsce w kampanii wyborczej, czyli oskarżenie o przemoc, wzajemne takie no, wygłosowywanie się, niemalże symboliczne usuwanie kogoś z rady, a w koniec końców skończyło się, że Paweł Sowa, który został usunięty parę tygodni, kali zwolennicy opcji rowerowej. Czy to jest kierunek, w którym mieszkańcy Poznania mieliby zmierzać, jeśli uznamy, że Jeżyce są jakimś, tak jak powiedziałem, papierkiem lakmusowym?
To podobnie można popatrzeć na Łazarzu, bo na pewno grupa, która wygrała, jest bliższa temu, żeby doprowadzić do zwężenia ulicy Głogowskiej niż radni, którzy obecnie byli w Radzie Osiedla. Więc no i to jest też to pytanie trochę związane z twoim pytaniem, czy to jest dobre, że wszyscy startując w grupie dostali się do rady. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę tak, że nawet jeżeli 60% osób zagłosowało na jedną grupę, to ta druga grupa nie dostała się, ale ona też była dość silna.
No tak, tylko że teraz ta jedna grupa może zrobić się z tą swoją dzielnią, jak się mówi w języku młodzieżowym, co tylko chcą. No,
tylko te spory przypominają mi trochę problemy pierwszego świata, bo był spór na przykład o to, jak wyglądać ma ulica Słowackiego, Jackowskiego, a warto pamiętać, że ludzie mieszkający na peryferiach Poznania często w ogóle chodników nie mają, więc ich problemy są zupełnie inne od ludzi mieszkających na
ciężarkami.
Tak.
Piotr Tomczyk. Jak jest na Unikowie? Zamyśliłeś się, zadumałeś.
Dlatego, że ja właśnie tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście są takie przypadki, że nawet najlepszy z kandydatów na przykład u nas zdobył mniej głosów niż te osoby, które odpadły na Ramowicach. I się tak zamyśliłem, czy to coś znaczy. Naturalna odpowiedź by była taka, że to jest jednak efekt tego większego zaangażowania w niektórych dzielnicach, prawda? I później taki jest właśnie efekt. Tych głosów człowiek zyskuje bardzo dużo, był zaangażowany w kampanię, przedstawiał jakiś program, a jednak odpadł. Jednak odpadł, prawda? Także 500 głosów w takich wyborach to jest według mnie bardzo dobry wynik.
Tu jest Sebastian bardzo ciekawy pomysł do rozważenia może w przyszłości, czyli pomysł z Gdańska. Pomysł Gdańska opiera się na tym, żeby po części fundusze, które trafiają do Rady Osiedla, związane były z frekwencją, która będzie na danym osiedlu w wyborach. Co ma promować te rady, gdzie ludzie są bardziej zainteresowani, gdzie chodzą i głosują. W związku z czym proporcjonalnie jakaś część większa pieniędzy trafiłaby do danej Rady Osiedla.
I to by było ciekawe rozwiązanie, bo myślę, że też troszeczkę by to no, rozmontowało to zagrożenie, że zmobilizowana mała grupa, na przykład rowerowców, zdominuje jakąś dzielnicę, prawda? Bo im większa będzie frekwencja, tym ta mała grupa
nikt,
nawet...
Nikt, jakiejkolwiek grupie nie każe się nie mobilizować.
Tak, tak, oczywiście, oczywiście.
To jest kwestia organizacji.
Byłaby to sytuacja bardziej przejrzysta, gdyby jednak ta udział nawet najbardziej zmobilizowanej małej grupy był jednak tylko skromnym udziałem, a nie pozwolił na totalną dominację.
Ale tak kończąc dzisiaj ten nasz krótki przegląd wydarzeń, mam wrażenie, że jednak coś się zmieniło, że ta aktywizacja z tej kampanii wyborczej pokazuje, że jakaś taka wajcha pozytywna została tego zainteresowania wśród mieszkańców ewidentnie przedstawiona i to chyba rokuje dobrze na przyszłość.
To nawet wróży, że kolejne wybory to będzie ciąg dalszy tego wzrostu.
Czasu nie mamy już niestety za wiele. Ciekawe nazwiska też wielu kandydatów, którzy się też nie dostali. Często znani ludzie, znani urzędnicy publiczni, działacze polityczni. Te wybory były bardzo, bardzo ciekawe. Zainteresowanych odsyłam na przykład na stronę Głosu Wielkopolskiego, gdzie są dokładne listy tych, którzy się dostali, nie dostali do rad osiedlowych. Zachęcam, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa lektura. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziś rozmawialiśmy w gronie następującym. Błażej Dąbkowski, Głos Wielkopolski, Sebastian Borkowski.
Dziękuję bardzo.
Portal Miasto Poznań, Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
A już za chwilę z Państwem spotka się Anna Jaworska w audycji z innej beczki.
Gorąca czołówka.